Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. Paweł używa analogii do małżeństwa. Przeczytam do końca ten fragment, a potem spróbuję go zinterpretować. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla prawa przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, pamiętacie szczególne znaczenie słowa ciało? Grzeszne namiętności rozbudzone przez prawo, zwróćcie uwagę na to stwierdzenie, były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa. Od czego zostaliśmy uwolnieni? Czy jesteście tego pewni? Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Taka jest analogia. Pozwólcie, że spróbuję to teraz zinterpretować. Przede wszystkim weźmy podstawowy fakt. W okresie obowiązywania prawa mojżeszowego kobieta związana węzłem małżeńskim z jednym mężczyzną nie mogła poślubić innego mężczyzny. Jeśli to uczyniła, zostawała napiętnowana jako cudzołożnica. Popełniła cudzołóstwo. Jednak jeśli mężczyzna, którego poślubiła, umarł, wtedy była wolna i mogła poślubić następnego mężczyznę, nie stając się cudzołożnicą. Pozwolę sobie na moment odejść od głównego tematu i powiedzieć o czymś, do czego jestem osobiście przekonany, ale z czym niektórzy z Was mogą się zdecydowanie nie zgodzić. Słyszałem, jak ten fragment Listu do Rzymian był wykorzystywany jako argument przeciwko kobiecie, której pierwszy mąż popełnił cudzołóstwo. Uznano, że nie ma ona prawa wyjść powtórnie za mąż, mimo że to mąż rozwiódł się z nią. Chcę powiedzieć, że w takim rozumowaniu brak konsekwencji, bo jeśli zastosujemy prawo w tym miejscu, to musimy go zastosować do całej sytuacji w całej rozciągłości. A wówczas szczęśliwie każda kobieta, której mąż jest cudzołożnikiem, zostaje zwolniona ze swojego zobowiązania, ponieważ według prawa obowiązującą karą za cudzołóstwo była śmierć. Nie było innej możliwości. Żydzi przypomnieli o tym Jezusowi, przyprowadzając do Niego kobietę cudzołożną. Co mamy zrobić z tą kobietą, przyłapaną na cudzołóstwie, pytali. Następnie dodali, Mojżesz powiedział, że powinno się ją zabić. Nie robili tego, ponieważ nie przestrzegali zakonu Mojżesza. Wiem, że są setki kobiet, które zmagają się z tym problemem. Ale, drogie Panie, jeśli Wasz mąż był niewierny, zostawił Was dla innej kobiety i popełnił cudzołóstwo, to w świetle przepisów prawa jest martwy i stosunek prawny, który Was z nim wiązał, już nie istnieje. Czy rozumiecie to? Nie można prawa stosować tylko wobec jednej strony i uważać, że dla drugiej nie ma zastosowania. Jeśli stosujesz prawo, to musisz go stosować w całej rozciągłości. Jakub pisze, że nie można przestrzegać jednego przykazania, a omijać inne. Jeśli łamiesz jedno przykazanie, to łamiesz cały zakon. Zakon jest zachowywany albo pogwałcany w całości. Nie można wybrać sobie tylko jednego małego fragmentu i powiedzieć, że właśnie tego będziemy przestrzegać, a pozostałych norm nie. Większość ludzi tak postępuje. Mówią, będziemy przestrzegać tego, a tamtego nie będziemy przestrzegać. Na przykład w judaizmie ortodoksyjni Żydzi mają 613 przykazań, ale prywatnie przyznają, że przestrzegają zaledwie 32 z nich. Konserwatywni Żydzi decydują o tym, których będą przestrzegać, co w pewnym sensie jest rozsądnym podejściem. Żydzi reformowani robią to, co im się podoba. Podobnie jest w kościele chrześcijańskim. Nie mogę teraz wdawać się w szczegóły, ale nigdy nie chcę pozostawić nikogo z poczuciem winy, jeśli nie musi z nim żyć. Powiem więcej. Czasami, jeśli mężczyzna mówi mi, że jego żona popełniła cudzołóstwo i nie wykazuje żadnych oznak skruchy, Doradzam mu, żeby wziął najlepszego adwokata i rozwiódł się. Może nie zgadzacie się ze mną, ale przecież nie zawsze tak mówię. Jeśli istnieje jakakolwiek możliwość skruchy i pojednania, to zupełnie inna sprawa. Ale ja nie ufam ludziom, którzy twierdzą, że czegoś żałują w sytuacji, kiedy jest to dla nich korzystne. Chyba zorientowaliście się na podstawie tego, co mówię, że miałem do czynienia z takimi sytuacjami. Miałem. Wróćmy do głównego tematu.